wyższy Ciebie. Jesteś godzien, abyśmy przyszli pod Twój tron i pokłonili się przed Tobą, Panie Boże nasz, bo jesteś władcą, Ty jesteś panującym, Panie Boże nasz, niezależnie jak człowiek wysoko sobie wymyślał, Ty naprawdę jesteś panującym, Ty jesteś na tronie, Panie Boże nasz, i my chcemy wyznać, że Panie Boże, Ciebie uznajemy za władcę, Panie, tego świata, także i za naszego Pana i Boga, i chcemy za Tobą iść, być Ci posłuszni. Chwała niech będzie naszemu Bogu. Dziękujemy. Dziękujemy, że objawia się w tym życiu naszym, Panie Boże, i widzimy Twoje działanie na co dzień. Dziękujemy, chwalimy, Panie Boże, dobrze jest nam być razem z Tobą. Chwała i cześć. Amen. Amen. Tak, witam serdecznie wszystkich obecnych, całą rodzinę Bożą, wszystkich braci, wszystkie siostry. Mamy jednego Ojca w niebie i stanowimy jedną rodzinę. I mam taką propozycję, na pewno nie domyślacie się jaką, a to ona jest taka, że przywitamy się. Wyjdziemy ze swoich rzędów i się przywitamy. No, takie uwielbienie, takie właśnie murzyńskie. Murzyni tak potrafią z radością i tak właśnie w takim stylu. Coś a la jazz, nie wiem w jakim stylu. No, idziemy w dobrym kierunku, może kiedyś. Para głoszeń, mam parę głoszeń. Dobrze, że człowiek jest młody i giętki, to nic się nie stanie. Nie, ale naprawdę widzę, niektóre osoby w moim wieku to wyglądają jak dziadkowie, stuletni ludzie, kochane. To jest łaska od Pana Boga, jeśli ktoś czuje się młodo i wygląda młodo, to jest naprawdę łaska od Pana Boga. To trzeba zaznaczyć. Wtedy wiek nie odgrywa roli wcale, to żyjemy naprawdę z łaski Bożej i trzeba za to zawsze dziękować. Parę ogłoszeń. Dziś mam ewangelizację w Krasnem. Wczoraj mieliśmy tutaj, jak oni to nazywają? Jasełka tutaj było. I z osiedla były dzieci, byli rodzice. Nasi tutaj przedstawiali program. Wszystkim, którzy się zaangażowali, bardzo, bardzo dziękuję. To było świetne, że właśnie mogliśmy mieć taką okoliczność, żeby przypomnieć tym wszystkim, którzy przyszli do nas, przypomnieć, dlaczego są te święta, więcej powiedzieć właśnie o sam sensie tego świętowania. No i przy okazji było troszkę ewangelizacji. Super. I dzisiaj mamy takie rozdanie paczek dla dzieci. Miejscowość Krasne, to jest miejscowość pod Chełmem, pod Rejowcem. Tam, gdzie nasza córka Renata, coś tam ma jakiś, kiedyś kupiła. I tam w tej miejscowości jesteśmy obecni. Co roku praktycznie od kilku lat przyjeżdżamy z paczkami. Oni już czekają na to. Jesteśmy rozpoznawani w tej miejscowości. Jak tylko się pojawimy, to już dzień dobry i uśmiechy i tak dalej. No i dzisiaj jest tam ewangelizacja. Ja się bardzo z tego cieszę, że jest taka kolejna możliwość. No i jedziemy z tymi, którzy biorą udział. Jedziemy tam rozdawać paczki, przy okazji ewangelizować. Jest w środę nabożeństwo, tak jak zawsze, nasze ciekawe studium biblijne. Ewa Wojciechowska ma pewne ogłoszenie, pewną prośbę. Proszę bardzo. Jest?
Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję za wszystko i za wszystko, co zrobiliście w tamtym roku, ale zapraszam serdecznie do sprzątania w nowym roku z radością, jak dla Pana, żebyśmy naprawdę ten Kościół doprowadzili do takiego błysku. I zapraszam, zapisujcie się u mnie na soboty i to jest o 16 w sobotę, godzinę, półtorej najdłużej, posprzątać toalety, tutaj hol. No i mieć ze sobą społeczność razem, że jak się spotkamy, to razem coś robimy i wtedy się razem budujemy i razem wzrastamy jak rodzina, nie? No bo jak nie robimy czegoś razem, no to niestety każdy tylko przychodzi, bierze, a nic z siebie nie daje. Więc zapraszam serdecznie, żebyśmy jak najwięcej chcieli dać dla Pana. Cokolwiek zrobimy, to naprawdę będzie na chwałę dla Boga. Dziękuję. Zapraszam do zapisywania się.
Merci. Właśnie, to jest nasz dom Boży i tak jak sprzątamy i robimy w swoim domu, rodzinnym, tak tu też traktujmy właśnie jako swój dom, ale w tym momencie jest to dom duchowy. Kto jest po raz pierwszy wśród nas? Kto jest pierwszy po raz pierwszy? Chcemy przywitać. Wiem, że po raz pierwszy jest w tym roku wśród nas dziewczyna o imieniu Tamara. Pierwszy raz jest. Witamy. Witajcie z Dier. Kto? O, Mariusz, tutaj przywitamy. Właśnie mamy takie skromne przywitanie. Trochę wiadomości o nas. No i niech Bóg błogosławi. Jak pani na imię? Marlena. Witamy serdecznie, no i zapraszamy na kolejne nabożeństwa do wspólnej modlitwy. O, tam jeszcze, tak? No właśnie. A, już panie mają, tak? A, już panie mówią, że wiedzą, o co chodzi. Kiedyś już otrzymałem. Tak, rozumiem, że kiedyś już, tak? Okej. Okay. Merci. Jak tam było w Niemczech? Niemcy stoją jeszcze? Stoją, tak? Po tych wszystkich zamachach i tak dalej. Gdzie są te Niemcy z dawnych lat, które pamiętam? To nie te Niemcy, które były kiedyś. To nie ta Francja. Co oni zrobili z tym krajem, to ja po prostu nie rozumiem. No ale dobra. Ich sami sobie ten problem stworzyli. Dobrze. Okej. Chciałbym prosić, abyśmy powstali do modlitwy, bo brat Skolimowski jest w domu, nie jest tu z nami, jest w domu, bo jest bardzo chory. I tak, jak pamiętacie, w kościele kilka lat temu, chyba 4, tak? Brat Skolimowski właściwie już miał wybierać się na drugi świat, ale modliliśmy się jako kościół, bardzo gorliwie się modliliśmy i Pan Bóg go uleczył. Pan Bóg mu darował jeszcze kolejne 4 lata życia. On jest za to bardzo wdzięczny. Ostatnim razem, jak tutaj był, to mówił mi, że jest bardzo wdzięczny za te lata, które mógł przeżyć jeszcze, które Pan Bóg mu dał. I każdy dzień jest dla niego takim podarunkiem od Pana Boga. Teraz znowuż zachorował, bierze chemię. Nie wiemy, co będzie dalej, ale Pan Bóg ma wiele łask, Pan Bóg ma wiele miłosierdzia. I może jeszcze mu też, nie wiemy, jaki może plan, może go będzie chciał zabrać, a może dać mu jeszcze kolejne lata życia i o to będziemy prosić za moment, tak? I o to będziemy prosić. Brat Skolimowski, powstajmy do modlitwy. Panie Boże nasz, modlimy się o naszego brata. Już raz go zdrowiłeś, już dałeś mu, Panie Boże, 4 lata, wyrwałeś go ze śmierci i podarowałeś mu 4 lata życia, aby był szczęśliwy razem z rodziną, aby rodzina się z nim cieszyła. Teraz jest chory, Panie Boże, i nie wiemy, jakie są Twoje plany, ale znamy Twoją łaskę, wiemy, że jesteś miłosiernym i dobrym Bogiem, Panie Boże, i my jako Kościół modlimy się, jeśli jest to w Twoich planach, a modlimy się, żeby tak było, to prosimy o kolejne lata łaski Twojej dla naszego brata Skolimowskiego. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa, Ojcze, Twojego Syna i naszego Zbawiciela i Boga. Alleluja. Amen. Amen. Prosimy o pozdrowienie dla brata Skolimowskiego serdeczne i przekazać mu, że się modliliśmy. Też chciałbym powiedzieć taką rzecz. Jeśli ktoś w najbliższym czasie mógłby, umiesz pracować rękami, masz jakiś talent, to zapraszam, abyś zgłosił się do Mariusza, on tam stoi, o, podnieś rękę, właśnie ten brat Mariusz, ponieważ oni zakupili mieszkanie w Rykach, taka miejscowość, jak się jedzie do Warszawy, i tam właśnie na Rykach i w regionie będą misjonarzami naszymi, Pana Boga oczywiście, no ale naszymi w sensie, że my ich posłamy, my ich błogosławimy. I to mieszkanie jest całkowicie do remontu. Tam pewne ściany trzeba wyrzucić, co innego trzeba tam zrobić i tak dalej. Więc jeżeli ktoś może, mógłby coś z tym zrobić, to proszę do Mariusza się zgłosić, że masz jakiś tam wolny dzień, możesz pojechać i pomóc. Będzie to bardzo z wdzięcznością wielką przywitane. A jeżeli ktoś nie może pomóc, ale finansowo może pomóc, bo tam trzeba wszystko, cały remont, to było mieszkanie zapuszczone strasznie, strasznie to wygląda, jakbyście tam byli, my tam byliśmy z Antonem, z Agnieszką, z małżonką, to widzieliśmy, ale z tego oczami wiary widzimy nowoczesne, piękne, ładne mieszkanie, do tego trzeba też środków finansowych, więc jeżeli ktoś chciałby się też dołożyć, to też można do nich podejść i te powiedzmy 100 zł, czy tam 500 zł, może nawet więcej, co tam, bogaci jesteśmy w Bogu i wtedy wkrótce już tam chcą tam pojechać, nawet niezależnie od tego, w jakim stanie będzie mieszkanie, chcą tam już pojechać, żeby dziecko mogło po feriach, Sara, żeby mogła po feriach już pójść tam do szkoły. Ogłaszam, że jest taka sprawa, po nabożeństwie można do Agnieszki i do Mariusza podejść i o tym porozmawiać. Takiej czy w innej formie. Dobrze, a teraz już śpiewamy pieśń pod tytułem...
Święty, święty, święty.
O, i w trakcie tej pieśni usłużymy Panu Bogu naszym uwielbieniem w takim trudniejszej formie, czyli w formie finansowej.
Ty jesteś naszym Bogiem, za to, że Ty troszczysz się o nas, Panie, i dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś, Panie, wielkim i na każdym kroku, Panie, pomagasz nam, pomagasz każdemu z nas, Panie, i dziękujemy Ci za to. Może czasami nie widzimy Twojej ręki, Panie, ale jak spojrzymy wstecz, to widzimy Twoje działanie i to, co Ty zrobiłeś dla nas. Dziękujemy Ci za to wszystko, co mamy, za to, co mogliśmy tutaj wrzucić, Panie, aby oferować na chwałę dla Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Amen.
15 rozdział. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. I przeczytam rzecz straszną z tego 15 rozdziału. Nie powiem jeszcze, który to werset, ale to są takie słowa straszne. Powiadam, straszne. I to dosłownie z Biblii. Ja nie ściemniam. Czytam tak, jak jest. Kazanie nasze daremne. Daremna też wasza wiara. Czytam z Pisma Świętego. Kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Jak to mówią za wschodnią granicą, ужас. To straszne, że w ogóle taki stan może być, może nastąpić. Kazanie daremne, idźmy lepiej do domu. Wiara nasza daremna, szkoda czasu na Kościół, na wiarę, na Boga. O co chodzi? Co się dzieje? Żeby rozjaśnić, o co chodzi w tym strasznym zdaniu, to jest tam całość, która brzmi tak. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Aha. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Więc o to chodzi. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony. Dzisiaj przystąpimy do stołu, który jest między innymi świętowaniem faktu, że Chrystus wprawdzie umarł, ale też i wzbudzony został. Nie został wśród martwych, śmierć go nie połknęła na zawsze, ale został wzbudzony do życia, nie pozostał wśród martwych. Ale gdyby ktoś nie miał wiary, albo gdyby, wielkie gdyby, Chrystus nie został wzbudzony, no wtedy rzeczywiście. Po co my się tu spotykamy? Bo kazanie byłoby daremne i wiara nasza daremna. Róbmy, albo jak to kiedyś powiedział ten znany człowiek, jak mu tam, rób ta, co chceta. Boga nie ma, rób ta, co chceta. Gdyby Chrystus nie został wzbudzony. Jest jeszcze więcej takich rzeczy strasznych, które zdarzyłyby się, gdyby Chrystus nie został wzbudzony. My wiemy, że został wzbudzony. My wiemy, że z tego powodu w Warto się cieszyć, warto iść do kościoła, nawet taki mróz. Warto podjąć jakiś wysiłek, warto się starać, bo on zmartwychwstał. Ale gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nie daj Boże. 15 rozdział i 4 wiersz. Został pogrzebany i dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Według pism. Pismo Święte przepowiedziało. Prorocy przepowiedzieli i to zostało w Piśmie Świętym zapisane, że tak i tak ma się stać, że Mesjasz, sługa Boży, Mesjasz, pomazaniec, Chrystus ma przyjść i że zdarzy się taka scena, że on umrze, ale też zostanie zmartwychwzbudzony. Wszystko według pism. Dokładniej według tej księgi. Według pism. I według tych pism tak się dokładnie wydarzyło. Bo ta księga, ona nie może kłamać. Ona, każde zdanie zostało tam zapisane pod Bożą ochroną, pod Bożą kontrolą, pod Bożym bacznym okiem. Duch Święty natchnął tę księgę i wszystko musiało się wydarzyć zgodnie z tym, co tam jest napisane. Może tłumacz pewne słowo nie przetłumaczył do końca poprawnie. Może się tak zdarzyć, ale to słowo w całej swojej rozciągłości, w oryginale, bez żadnych tam interpretacji, ono jest prawdą. Alfa i Omega wynika z tego słowa. I teraz, gdyby Chrystus jednak nie został wzbudzony, to, co trzymam w ręku, co jest u nas na poczesnym miejscu w domu, to ta księga, której poświęcamy czas i rano, i wieczorem, i w ciągu dnia, księga, której fragmenty rozważamy w naszej głowie, gdy idziemy gdzieś ulicą, mamy czas, albo gdy kładziemy się spać, albo gdy rano budzimy się i Duch Święty przypomina nam jakiś werset, to nie miałoby sensu. Kompletnie nie miałoby sensu. To już lepiej fragmenty Sienkiewicza przypominać sobie, uczyć się na pamięć jakieś wiersze Słowackiego. Nie wiem, co jeszcze innego można by robić. Gdyby Chrystus nie został zbudzony z martwych, według pism, taki właśnie byłby stan. Taki właśnie byłby stan. Ale to zostało zapisane w Piśmie Świętym. Chrystus zmartwychwstał i dlatego możemy tej księdze ufać. Wszystko, co jest zapisane, możemy tej księdze ufać. Każda obietnica, każde słowo o Bogu, czy coś wzięte z historii, wszystko to jest prawdziwe. Nawet jeżeli wiele lat temu, czy nawet jeszcze kilka lat temu, wielcy naukowcy, w cudzysłowie, chyba czasami trzeba to wziąć, mówili, że to jest niemożliwe, to się nie zgadza, tu jakieś przesunięcie czasowe, tam złe nazwanie miejscowości, to nie tak pewno było, to jakaś legenda. To po latach okazuje się, że właśnie dokładnie było tak, jak zapisane jest w tej księdze. Człowiek o czymś nie wiedział, człowiek czegoś jeszcze nie odkrył, człowiek miał tylko szczątkową wiedzę i dlatego tak mógł ten człowiek mówić. Ale im więcej lat upływa, tym bardziej nawet niewierzący potwierdzają, że ta księga ma rację. Jak dobrze, że mamy tę księgę. Jak dobrze, że mamy Pismo Święte, Biblię, że możemy z niej korzystać, na niej właściwie budować całe swoje życie, raz tam dane życie. Więc ten fundament musi być dobrze założony, żeby to krótkie życie dobrze spędzić. I na tym fundamencie możemy dobrze założyć nasze życie, bo jest właśnie mocne. Według Pism. Tak więc jeszcze raz w tym miejscu tutaj z taką czcią I z dumą mogę wskazać na jedyną księgę wśród wielu mądrych ksiąg, które zostały napisane przez mądrych ludzi. Jedyna księga, której można do końca ufać, uczyć się z niej i budować na niej swoje życie. To tylko wtedy, gdyby Chrystus nie został zmartwychwzbudzony, ta księga nie miałaby sensu, byłaby tylko jakąś, nie wiem, słabą, historyczną księgą. Może kilka ksiąg by się znalazło, ta o miłości i tak dalej, byłaby drukowana, ale ta księga jest prawdziwa i to jest fantastyczne. Bo według pism Chrystus przyszedł, według pism umarł, według pism też został z martwych wzbudzony. Rzymian, 1:4. Co jeszcze by się wydarzyło, gdyby Chrystus nie powstał z martwych? Zobaczmy. 1:4. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Jezus Chrystus, Pan nasz. Gdyby Chrystus nie został jednak wzbudzony, nie można by go nazwać Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. A tak, ponieważ był dowód jasny, mocny, niepodważalny, że Chrystus powstał z martwych, to On jest Synem Bożym w mocy. Miał moc, gdy chodził po ziemi, miał moc, gdy posługiwał ludziom i ma moc także i dzisiaj, gdy jest na tronie i nadal rządzi i panuje i okazuje swoją moc. Jest Synem Bożym w mocy. W mocy, czyli w sile, w potędze. Syn Boży, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, kojarzymy właśnie z potęgą, z mocą, z władzą, z panowaniem, nieograniczonymi możliwościami. Syn Boży w mocy. Ale gdyby nie został zmartwychwzbudzony, nie można by tak o nim mówić. Ta moc nie okazałaby się w nim, bo w zmartwychwstaniu w pełni udowodnił swoją moc. Właśnie poprzez zmartwychwstanie pokazał, że jego moc jest nieograniczona. W jednym miejscu Pisma Świętego czytamy, i to jest właśnie bardzo ciekawe, czytamy, że Ojciec wzbudził go z martwych, ale z kolei w innym miejscu Pisma Świętego, które uzupełnia to, co przed chwilą powiedziałem, przeczytamy, że Chrystus sam w sobie miał moc, aby powstać do życia, aby z martwych powstać. Jezus Chrystus jest Synem Bożym w mocy i nic się do tej pory nie zmieniło. Chcę to ogłosić. Jest nadal Synem Bożym w mocy. 1 Koryntian 15:17. 15:17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Po co jest wiara? Po co wierzyć w Boga? Można by sobie poradzić bez wierzenia w Pana Boga. Ale wówczas gdybyśmy sprawę wiary potraktowali marginesowo albo zupełnie usunęli z naszego życia, nie byłoby czegoś takiego jak przebaczanie grzechów. Pismo Święte łączy to z sobą. I teraz, gdyby Chrystus nie został wzbudzony z martwych, to nadal bylibyście w grzechach. Bo wiara wasza daremna, uwierzyliście w swoim czasie, że Bóg przebacza grzechy, prosiliśmy Go o przebaczenie naszych grzechów, użyliśmy maksymalnie naszej wiary, zobaczyliśmy Chrystusa rozpiętego na krzyżu, teraz Chrystusa przebaczającego i dzięki temu grzechy nasze zostały nam przebaczone. Ale gdyby Chrystus nie został z martwych zbudzony, to i wiara nasza byłaby tylko jakimś pustym wyobrażeniem, fixe idee, i też grzechy nasze nie byłyby przebaczone. Tak naprawdę największym problemem człowieka jest właśnie to. G-R-Z-E-C-H. Grzech. Grzech to największy problem człowieka. O ileż więcej byłoby wojen, śmierci, samobójstw, depresji, chorób, gdyby nie było przebaczenia grzechów. Ale dzięki temu, że czytamy, słyszymy, sami tego doświadczyliśmy, dzięki temu, że człowiek wie, że ktoś mu przebaczył. Dobrze, jeśli bliźni nam przebaczy, gdy go o to prosimy. Ale jeszcze bardziej, gdy Pana Boga prosimy o przebaczenie nam całego życia, wszystkich naszych win, to zmienia zupełnie postać rzeczy, nasze życie się zmienia, ogląd świata się zmienia, cel przed nami, no właściwie niektórzy dopiero widzą wtedy w tym momencie jakiś swój cel, wchodzi do życia, do serca, do życia, radość, pokój, no, możliwość przebaczenia także innym i w ogóle całkowita zmiana. Dzięki temu, że grzech człowieka jest przebaczony. Ale gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to wiara nasza byłaby daremna i nadal bylibyście w swoich grzechach. To byłoby straszne. Jejka, gdy sobie tak przypomnimy te wszystkie złe rzeczy, które zrobiliśmy w naszym życiu. Ja nie mówię o tych, którzy są tutaj wśród nas doskonali, bezgrzeszni. To już to nie do was się tyczy. Ale do pozostałych mówię. I gdybyśmy tak sobie przypomnieli nasze no, złe czyny, złe słowa, złe myśli, jakieś złe postępki, które uczyniliśmy i pomyśleć, że to by na nas wisiało do dzisiaj, jak takie brzemię ogromne. Przypuszczam, że ono, to brzemię, ten ciężar by nas wdusił już dawno w ziemię. Ale dzięki Bogu przebaczono nam to wszystko. Dzięki Bogu mogliśmy zacząć nowy rozdział życia. Dzięki Bogu patrzymy z ufnością w przyszłość i możemy traktować tak z tolerancją, z pobłażaniem za mało, z miłością naszych bliźnich, którzy no, popełniają jakieś tam błędy także i wobec nas. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa. Dzięki Jezusowi, że jest pełen mocy i że z martwych powstał. Dzięki temu i nasza wiara ma sens i nasze grzechy są przebaczone. A tak a propos wiary, warto wierzyć w każdej dziedzinie życia. To przebaczenie grzechów to dopiero początek, a wiara ma się rozciągać na wszystkie dziedziny życia. Zaczyna się od przebaczenia, ale wiara nasza ma rozciągać się na wszystkie nasze dziedziny życia. I też a propos zaufania do Boga, że nam pomoże, no, że da dobrą radę, że uzdrowi, gdy Go o to poprosimy, że pomoże w naszym codziennym życiu. Tak jak ostatnio słyszeliśmy, to było ciekawe świadectwo, co Mariusz złożył, że sprzedali działkę za 200%, a kupili dom za 50%. O, to jest taka konkretna pomoc dla tych, którzy wierzą. I tutaj też widać takie no, mocne dotknięcie się nas, Pana Boga. Więc dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał, to i wiara nasza ma sens i grzechy nasze są nam przebaczone i możemy śmiało oczekiwać na powtórne przyjście Pana Jezusa, a nawet na śmierć. Jeżeli nawet zdarzyłoby się, no to cóż, każdy kiedyś musi umrzeć, ale nie boimy się tak za bardzo tej śmierci, bo wiemy, że nasze grzechy są przebaczone i nawet jeśli zdarzy się nam odejść, to wiemy, dokąd jesteśmy i kogo spotkamy po drugiej stronie. Jak mówi Job, tak, to chyba Job, że wiem kto, kogo spotkam, mojego odkupiciela spotkam, gdy zejdę z tej ziemi. Dzieje apostolskie. Jest się czym ekscytować. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 30 wiersz i 31. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Tego Bóg wzbudził i On jest wodzem i Zbawicielem, a wy upamiętaliście się i grzechy wasze zostały odpuszczone. Chciałbym zwrócić uwagę na to, iż On przez swoje zmartwychwzbudzenie był, jest i na zawsze będzie naszym wodzem i Zbawicielem. I On, ponieważ żyje, więc jest żyjącym, żywym teraz wodzem i Zbawicielem. Wódz, ten, który prowadzi. Wódz, ten, który daje hasło, jeśli trzeba, do bitwy. Wódz to jest ten, który przewodzi, dowodzi. I Zbawiciel. Zbawiciel, ten, który zbawia, czyli ratuje, ten, który pomaga. To jest właśnie Zbawiciel. Przebacza grzechy w tym momencie, w tym kontekście. Więc Jezus Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie jest nam wodzem i Zbawicielem. I powinniśmy o tym zawsze pamiętać, że nie tylko Zbawicielem, nie tylko tym, który uratował nas od śmierci wiecznej, od piekła, od tych mąk, o których czasami czytamy, od ludzi, którym było dane tam przejść, umrzeć i wrócić z powrotem na ziemię. Nie tylko, że zostaliśmy uratowani od piekła, ale jest też wodzem, więc tym, który jest nam przewodnikiem, mówi nam vade mecum, dokąd mamy iść, a także no, on ma prawo nam nakazywać, ma prawo mówić, co mamy robić, ma prawo nam rozkazywać. Jako ludzie, a może szczególnie jako Polacy, nie wiem jak tam inne nacje, ale my Polacy nie lubimy, kiedy nam ktoś tam coś chce nakazać, coś chce nam narzucić, rozkazywać. Nie lubimy tego. U Ukraińców chyba tak nie jest, nie? Wy jesteście, łatwiej poddajecie się. Chyba tak samo jak Polacy. No, w każdym razie nie lubimy tego, ale wiem, kim on jest, wiem, kto jest na tronie i z własnej woli, dobrowolnie, wręcz z radością. Panie Jezu, Ty jesteś na tronie, Ty masz prawo mi rozkazywać, jesteś moim też stworzycielem poza tym, więc Ty mów, a sługa Twój słucha. Ty rozkazuj, a ja się nie będę buntował, przyjmę to z radością, bo wiem, że to dla mojego dobra, a Ty masz prawo rozkazywać. Czasami, gdy czytam Pismo Święte, to zwracam uwagę także i na apostoła Pawła, który mówi, że nakazuje to i to zrobić, albo rozkazuje, żeby tam w tamtej gminie, w tamtym zborze zrobione zostało to i to i to. Także i w kościele również czasami trzeba nakazać, rozkazać. To musi być rozkaz, tak jak rozkaz wydaje Pan Bóg, także i tutaj niżej też musi być czasami rozkaz wydany i trzeba go posłuchać. To, kto nie posłucha, jest buntownikiem, jest nieposłuszny i tyle. Tyle na ten temat do komentarza. Dalej. Mateusza, 16 rozdział. Osiemnasty werset. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Na tej opoce. Mówią, że na tym wyznaniu Piotra, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, wcześniej, w 16 wierszu. Czytajmy dalej. List do Efezjan, 1 rozdział i 22 werset. I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I drugi rozdział, 20 wiersz, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I oto mamy obraz Kościoła. Obraz Kościoła. Dla ludzi, którzy nie znają się na rzeczy, albo mało wiedzą, albo są mało duchowi, więc tak patrzą oczami ludzkimi. Kościół to jest budynek, na którym wisi krzyż, do którego się wchodzi, tam modlitwy odprawia, parę pieśni, idzie się potem do domciu. I tak, kościół to właśnie tak mniej więcej wygląda. Z kolei Pismo Święte przedstawia kościół jako coś zupełnie innego. Kościół to jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy należą do Boga, to są Boże dzieci, to jest lud Boży i ten kościół ma swojego przywódcę. Nie jest nim pastor, oczywiście Pan Bóg go posyła, żeby on przewodził w kościele w sposób widzialny. Jest on jakby przedłużeniem Bożego autorytetu, ale tak tym głównym autorytetem, tą główną władzą w kościele jest Pan Jezus. Jest Pan Jezus. On jest odpowiedzialny za kościół, on dba o ten kościół i on wydaje rozkazy, on robi różne ruchy, które są potrzebne w kościele. A także fundamentem tego kościoła, na którym wszystko jest budowane, to też nie misja czy misjonarz, nie jakiś znany pastor, który założył ten kościół, ale z Bożego powołania fundamentem jest właśnie Jezus Chrystus. On jest i fundamentem, kamieniem węgielnym, a także jest głową tego kościoła. Także ty i ja jesteśmy częścią tego kościoła, którego fundamentem jest Chrystus, a także głową jest też Chrystus. Dlatego nie musimy tak bardzo gniewać się, że człowiek jest niedoskonały, że ten przedstawiciel Pana Boga, czy powiedzmy posłaniec Pana Boga, ten misjonarz, czy ten pastor, czy ten lider jest jakiś taki niedoskonały, bo odpowiedzialnym za wszystko, główno odpowiedzialnym jest właśnie Pan Bóg. I on będzie wiedział najlepiej, co ma zrobić i wszelka, nie wiem, krytyka, wszelkie słowa, jakiegoś żalu, kierować do głowy Kościoła, do Chrystusa. I on będzie wiedział, co z tym fantem ma zrobić. A może to właśnie nas trzeba bardziej naprawić, aniżeli ten ktoś, na kogo chcemy się uskarżać. W każdym razie, fakt jest taki, że fundamentem Kościoła jest Chrystus i głową Kościoła jest też Chrystus. Wspaniała nowina, wspaniała wiadomość. To także zdejmuje wiele, wiele ciężarów z przywódców Kościoła, z liderów, z bark pastora, ponieważ ja wiem, że tak naprawdę ja nie muszę do końca sam przyjmować wszystkie ciężary, chociaż jest ich multum, bo głową odpowiedzialnym, tym, który się o wszystko troszczy, jest Pan Jezus. I rzeczywiście były trudne momenty, są trudne momenty, ale zawsze widziałem właśnie tą Bożą ochronę, Jego Boże prowadzenie, Bożą radę, Boże zabezpieczenie. Super, super. Nie trzeba nic więcej. Kościół chrześcijański ma solidny fundament, ma głowę swoją, ale gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wszystko wyglądałoby inaczej. Kościół byłby tylko jakimś tam kolejnym klubem towarzyskim. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Osiemnasty i dziewiętnasty wiersz. Zatem i ci, może 17. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach, zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Najbardziej pożałowania godni. Bo tylu ludzi, a chrześcijanie byliby najbardziej pożałowania godni. Gdyby Chrystus nie został zmartwychwzbudzony, bo to znaczy, że także i ty i ja również nie będziemy zmartwychwzbudzeni, więc i nasza wiara jest daremna i w grzechach nadal jesteśmy i zmartwychwstania nie będzie. Zamienimy się w pył, w kurz i tyle będzie po nas, co ktoś o nas pamiętał albo ile o nas w jakiejś tam książce czy w kronice napisano. Ostatecznie, summa summarum, wniosek, bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Bo inni się cieszą, inni, jest tyle różnych uciech w tym świecie, możliwości znalezienia zadowolenia, a ci chrześcijanie, ludzie jednej księgi, siedzą w tej swojej Biblii, modlą się, jakieś modły odprawiają, jakieś wychwalania Pana Boga, które nie wiadomo, czy jest. No, ludzie pożałowania godni. Krótkie jest życie, a oni zamiast się bawić, to nie wiadomo co oni tam robią. No, to byłoby smutne. Ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Ale ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to zmienia całkowicie postać rzeczy. To nie jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowania godnymi, ale inaczej. Jesteśmy ludźmi, którym można zazdrościć. Jesteś człowiekiem, którym można zazdrościć. Jesteś w kościele, chwalisz Pana Boga, słuchasz tego wiecznego Słowa Bożego. Wśród nas jest obecny Chrystus, który jest głową Kościoła. Wszystko się może zmienić, wystarczy tylko twoja modlitwa i twoja chęć, żeby coś zrobić w swoim życiu czy w życiu kogoś. I to wszystko zmienia. Jesteś człowiekiem najbardziej, człowiekiem, któremu wszyscy mogą zazdrościć. Pamiętaj o tym. Weź to sobie do serca. Dział ma właśnie zgodnie z tą maksymą, zgodnie z tą wiedzą, z tą ideą. Jesteś człowiekiem, któremu inni powinni zazdrościć. To, jak patrzą na ciebie, jak widzą twoje zachowanie, jak widzą efekty tego, co robisz, inni powinni tobie zazdrościć. Jeżeli nie zazdroszczą ci, to się bardziej postaraj. Chrześcijanin nie ma żadnej nadziei sięgającej poza grób, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał. I będzie najbardziej pożałowania godnym człowiekiem na tej ziemi, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał. Ale On z martwych powstał. Został z martwych zbudzony. I na koniec. Galacjan, 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Piękny wiersz, super. Filipian, kiedyś mówiło się do Filipensów. Filipian, 3:10. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I Kolosan, 3:1. A tak, jeśli się wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O, chrześcijanin to człowiek, który powinien sobie zdawać sprawę z pewnej rzeczy, no niewiarygodnej, wręcz niewiarygodnej, że Bóg, który stworzył niebo i ziemię, dla którego nie ma żadnych granic, że Chrystus może mieszkać w tobie, we mnie. Chrystus przez Ducha Świętego może mieszkać w człowieku. Rzecz no, niewyobrażalna, jakaś fantastyczna, ale prawdziwa. Chrystus mieszka w człowieku wierzącym. Tam oczywiście są pewne warunki, że jeśli ukrzyżowany z Chrystusem, to znaczy jeśli idzie za Chrystusem, jeśli no, zmienia swoje życie na podobieństwo Chrystusa, jeśli wypełnia Jego wolę. Oczywiście im więcej jest woli Bożej w nas, tym więcej Chrystusa jest w nas. To jest oczywiste. Ale fakt jest niesamowity, że On może mieszkać w człowieku. On, który jest mocą, który jest mocą nieograniczoną, tę moc wraz ze swoją osobą, tę moc wkłada w nas. Tą mocą mieszka w nas. Wow! Nie jesteśmy no, jakimiś sebuszami, nie jesteśmy kimś, kogo ktoś może tam przesuwać z kąta w kąt. W nas mieszka Pan Panów i Król Królów i Jego moc razem z Nim. Powiem wam szczerze, co zauważam, nie wykorzystujemy tej mocy. To jest moc, to jest... Wiecie, jak się ta moc nazywa po grecku? Na pewno wiecie. Brzmi... O, dynamis, dynamis. Z tego słowa się wzięło polskie dynamit. Więc mamy w sobie dynamit, czyli nie coś, co rozwala, tylko coś, co potrafi wykonać jakąś potężną pracę. Mamy w sobie tę moc dynamis i niewiele z tym robimy. Tak, niewiele wykorzystujemy tę moc, która jest w nas. Zróbmy coś z tym. Zróbmy coś z tym w tym nowym roku. Niech ten dynamis w nas zacznie wykonywać jakąś potężną pracę. Zróbmy coś z tym. No i coś jeszcze. Ta moc Boża w nas, dzięki której gdy umrzemy, zostaniemy zmartwychwzbudzeni, jak zmartwychwzbudzony został Chrystus. On jako pierwszy, my zanim pójdziemy, którzy idziemy, też zostaniemy zmartwychwzbudzeni i to będzie piękny, wspaniały dzień, nie będzie chorób, nie będzie łez. Znamy te piękne obrazy z Pisma Świętego, ale to jeszcze za mało. Oczami wiary musimy zobaczyć coś więcej. List do Kolosan pokazuje nam ciekawą rzecz, o której rzadko myślimy, a może jeszcze nigdy nie myśleliśmy. Mianowicie mówi, że z Chrystusem już jesteśmy wzbudzeni. O! Więc żyjemy w ciele, poddawani jesteśmy różnym słabościom tego ciała. Kiedyś tam będziemy mieli jakiś napis na nagrobku, ale to jest tylko takie mary, bo prawda jest taka, że z Chrystusem jesteśmy wzbudzeni. Czyli mamy uważać siebie za tych wzbudzonych, za tych, którzy na 100%, więcej, na 200% już są wzbudzeni z Chrystusem. Już są jakby uczestnikami nowego życia. Ciekawe. Już wzbudzeni razem z Chrystusem. A jeśli wzbudzeni, no to nasze myśli są już gdzie indziej. Jesteśmy przeniesieni do innych poziomów i widzimy Chrystusa, który jest na prawicy Bożej i nasze myśli mają przebywać właśnie w tych wysokościach i w tych okręgach. Jeśli tego nie umiemy, no to się tego uczmy. Jeśli tego jeszcze nie praktykowaliśmy, spróbujmy to praktykować, a zobaczymy, że to jest możliwe, że wtedy te myśli chrystusowe częściej do nas przyjdą i dłużej będą razem z nami i więcej pokoju, więcej mocy znajdziemy w naszym życiu. Super. Więc Chrystus został z martwych wzbudzony. Według pism, więc pisma traktujmy jako słowa od Pana Boga, które trzeba traktować ze szczególną estymą, wierzyć, ufać, stosować. Jest Synem Bożym w mocy i w tej mocy do dzisiaj występuje, przedstawia się nam. Przez to, że Jezus zmartwychwstał, to grzechy nasze zostały nam przebaczone i już nie mamy tego obciążenia, nie mamy tego brzemienia. Przez to, że Chrystus zmartwychwstał, mamy żyjącego wodza, który ma prawo również się rozkazywać, i Zbawiciela, który nas ratuje w naszym życiu również i od śmierci wiecznej. Przez to, że Chrystus zmartwychwstał, to i Kościół, którego jesteśmy częścią, ma solidny fundament, nie zawali się, nie pęknie, ma solidny fundament i ma głowę kogoś, kto troszczy się o ten Kościół, troszczy się o każdego członka Kościoła. Przez to, że Chrystus zmartwychwstał, to chrześcijanin ma nadzieję, która sięga również i poza grób. Jest człowiekiem, który już tutaj na ziemi może być kimś, komu inni zazdroszczą. Ma wiarę. Ma radość, ma uśmiech, ma nadzieję, ma moc w sobie i dzieją się z nim ciekawe rzeczy. Zazdrościć temu człowiekowi można. I na koniec chrześcijanin to człowiek, którym No, mieszka Chrystus i w związku z tym ma w sobie moc, dynamis. I niech ta moc będzie, jak już powiedziałem wcześniej, bardziej widoczna w naszym życiu w tym roku. Pozostańmy do modlitwy. Dziękujemy za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że możemy widzieć Ciebie mocnym, wielkim Bogiem. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, że mogliśmy o Tobie tyle rzeczy mówić, one są prawdą. Dziękujemy, że jesteś wielki, że jesteś wspaniały. Dziękujemy, że tę wielkość także i my jakby dziedziczymy od Ciebie, bierzemy od Ciebie, albo Ty na nas przenosisz Twoją chwałę i Twoją wielkość. Panie nasz Boże, pomóż nam w to uwierzyć, w tym żyć, a szczególnie tą mocą od Ciebie w tym nowym roku. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz. Alleluja. Poproszę braci. Czytam z Księgi Izajasza. Szósty rozdział. Ósmy wiersz. Przeczytam tam zdanie, jedno zdanie, które zostało wypowiedziane przed wiekami. Przed wiekami zostało wypowiedziane gdzie? Zanim człowiek jeszcze powstał, czyli w niebie. Ciekawe. Jest takie zdanie w Biblii, które zostało wypowiedziane przed wiekami, jeszcze zanim świat poznał, zostało wypowiedziane w niebie. Nawet może nie wiedzieliście, że jest takie zdanie. Oto posłuchajcie, jakie zdanie zostało wypowiedziane kiedyś w wieczności, zanim świat powstał w niebie. Kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Słowa, które w tym momencie, w tym kontekście powiedziane do Izajasza, są echem słów, które kiedyś zostały wypowiedziane w niebie. Bóg Ojciec pyta, kto pójdzie? Kto pójdzie? I Chrystus, nasz Pan, Jezus powiedział, oto ja, poślij mnie. Stawiam się do dyspozycji. I ten Chrystus, którego uwierzyliśmy, ten Chrystus zdecydował się albo chciał pójść na tą ziemię, aby cierpieć krzyż, umrzeć na nim straszną śmiercią i później oczywiście zmartwychwstał. On powiedział, ja pójdę, poślij mnie. Dlaczego poszedł? Dlaczego chciał? Dlaczego się zdecydował? Z prostej przyczyny, którą jakoś tak nie do końca sobie uświadamiamy. Z miłości. Bo tak miłuje człowieka. Znamy samego siebie, wiemy, jacy jesteśmy niedoskonali, a mimo to Pan Bóg nas kocha. Mimo to Pan Bóg jakoś tak traktuje nas szczególnie lepiej jak ojciec swoje dziecko, lepiej jak najbardziej kochająca matka swoje dziecko. Pan Bóg naprawdę nas miłuje. Jezus nas miłuje, nasz Zbawiciel i zgodził się. Tak, pójdę, poślij mnie. Chcemy podziękować w tej chwili właśnie, chcemy podziękować za ten chleb i za to wino. Chleb, który symbolizuje ciało Pana Jezusa, które zostało złamane. Ciało, które strasznie zostało potraktowane tam wtedy w Jerozolimie na krzyżu, ale teraz jest ciałem uwielbionym, chwalebnym, a także wino, które jest symbolem krwi Jezusa Chrystusa, która płynęła w tamtym momencie. Zgodził się, wiedząc, z czym to się wiąże. Zgodził się Pan Jezus, wiedząc, jakie będą tego konsekwencje. Zgodził się z miłości dla Ciebie i dla mnie. Pamiętajmy o tym. Niech to ma wpływ na nasze życie, na nasze postępowanie, myślenie, na wszelkie nasze motywacje. Podziękujmy Panu Jezusowi. Panie Boże nasz, dziękujemy za ten chleb, Twoje ciało, za to wino, Twoją krew. Dziękujemy, Panie Jezu, że zgodziłeś się przyjść i powiedziałeś, oto jestem gotowy, poślij mnie. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za Twoją miłość. Dziękujemy, że Twoja miłość jest niesamowita. Czasami nie rozumiemy, bo jest tak wielka, Panie Boże, ale przyjmujemy ją, jesteśmy wdzięczni i chcemy nasze życie kształtować właśnie według tej wiedzy o Twojej miłości. O tym, że chciałeś przyjść, by za nas umrzeć, abyśmy my nie musieli umierać. Przyszedłeś, abyśmy my mieli życie i to życie w obfitości. Dziękujemy. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz. Alleluja. Alleluja. Amen. Przyjmujmy ten chleb i to wino. Przyjmujmy z wdzięcznością i z radością. Módlmy się w tym czasie. Śpiewajmy pieśni. Jeżeli ktoś ma wiarę, tak zawsze mówię, dzisiaj też powiem. Jeżeli ktoś ma wiarę w to, że w tym momencie szczególnym Pan Jezus może uzdrowić Twoje ciało, przyjmij to wiarą. Tak jak czytamy w Piśmie Świętym, że On dla naszych cierpień również umierał. Dla naszych chorób, nasze choroby został złamany. Przypomnę, nie mogą brać udziału ci, którzy, na które spoczywa jakiś grzech, a może również grzech braku pojednania z bratem czy siostrą, to lepiej, żebyś dzisiaj nie brał z tego kielicha i z tego chleba, a także jeśli jeszcze nie przyjąłeś chrztu, czyli nie przyjąłeś tego przymierza z Panem Bogiem, to też nie możesz z tego błogosławieństwa korzystać, ale chrzest już jest wkrótce. Na wiosnę mamy, zawsze w roku mamy dwa chrzty, więc jeśli ktoś pragnie przyjąć przymierze z Panem i Bogiem, no to może poczekać do tego kwietnia. No, a pozostałym zachęcam, żebyśmy brali z tego chleba i kielicha i nabywali Chrystusa, nabywali mocy, radowali się Jego zwycięstwem i Jego błogosławieństwami dla nas.